Czas na audycję Poranny Gość w Radiu Rodzina. Dzisiejszymi porannymi gośćmi są dwaj księża. Ksiądz Mariusz Rosik, biblista, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże, witamy.
Witam wszystkich Państwa.
I ksiądz dr Ryszard Zawadzki, także biblista i także wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Także ja serdecznie witam.
Trwa konflikt izraelsko-palestyński. Tylko w czwartek w Strefie Gazy poniosły śmierć 24 osoby. Dziś przed świtem Izraelczycy przeprowadzili ponad 30 nalotów i według bilansu powodowanego przez przedstawicieli Hamasu od początku trwającej już 13 dni wojny zginęło w sumie 765 osób. Ksiądz dr Ryszard Zawadzki wrócił z Izraela we wtorek, tak?
Tak, 3 dni temu.
Jak wygląda sytuacja w tamtym regionie świata?
Tu muszę na początku zaznaczyć, że ja nie byłem w Strefie Gazy. Byłem przez ponad tydzień w Jerozolimie i w Betlejem, więc trudno mi mówić, bo z doświadczenia bezpośredniego nie znam sytuacji. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżdżę do Ziemi Świętej jako przewodnik, również byłem tam na studiach, od 15 lat i takiego obrazu Ziemi Świętej, jaki zastałem teraz podczas tych kilku dni, gdy tam byłem, ja nie pamiętam w ciągu tych 15 lat. Jerozolima zmieniła swoje oblicze totalnie. To znaczy, gdy chodzi o część arabską Jerozolimy, ulice są nadzwyczaj puste, atmosfera bardzo przygnębiająca. Widać to po prostu gołym okiem. Z drugiej strony widać nadzwyczaj wiele patroli policyjnych, również policji konnej, w starej, zwłaszcza Jerozolimie, tam, gdzie żyją Arabowie. Więc jawi się ta sytuacja jako naprawdę bardzo poważna i budząca ogromny niepokój, gdy widzi się to nawet z takiej perspektywy właśnie tej Jerozolimy oddalonej o 200 przecież niemal kilometrów od Strefy Gazy.
No właśnie, bo w tych migawkach w telewizji często możemy oglądać właśnie Strefę Gazy i tą sytuację tam na miejscu, no ale właśnie w samym Izraelu chyba także czuć, że te bomby spadają, że ten konflikt jest. To na pewno wśród ludzi i po ludziach także widać.
Oczywiście, że tak. Oczywiście. To po obu stronach daje się zauważyć.
Wczoraj stacje telewizyjne pokazywały grupy ludzi, które posiadając paszport inny niż palestyński, opuszczały Strefę Gazy. Byli tam także Polacy. Czy wie ksiądz, ilu Polaków może być jeszcze zagrożona tam z powodu wojny?
No, trudno mi tutaj dokładnie powiedzieć, natomiast mogę się podzielić spotkaniem, to znaczy rozmową, którą dane mi było przeprowadzić właśnie w Jerozolimie, ponieważ w domu sióstr, gdzie mieszkałem, sióstr Elżbietanek, złożył wizytę przedstawiciel ambasady polskiej, będący zresztą w stałym kontakcie z siostrami, one prowadzą sierociniec na Górze Oliwnej. No więc opowiadał nam przy okazji takiego właśnie spotkania, że jest w bezpośrednim kontakcie z Polkami, no jako przedstawiciel ambasady troszczy się o bezpieczeństwo i dobro obywateli polskich w Strefie Gazy. To są żony Arabów, to są kobiety, które po prostu tam osiadły i tam żyją, więc mówił o tym, że codziennie do nich dzwoni i pyta, jaka jest sytuacja. To, co opowiadał, naprawdę mroziło nam krew w żyłach. Jest to, można powiedzieć, z tego, co opowiadał ów przedstawiciel ambasady, no sytuacja bycia zamkniętym w więzieniu bez dachu, bez żadnej możliwości nie tylko wyjścia stamtąd, ale poprawienia swojej sytuacji wobec braku wszystkiego. No, to prawda, co mówią media, że jest to katastrofa humanitarna.
Pytanie, które samo nakłada się na usta. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak możemy pomóc?
Jako chrześcijanie jesteśmy przede wszystkim zobowiązani do tego, aby powiedzieć radykalne nie wszelkim działaniom zbrojnym. Przede wszystkim tam, gdzie narażone jest ludzkie życie i chodzi przede wszystkim o życie osób cywilnych. Zdajemy sobie sprawę, że organizacja Hamas bardzo często stawia swoje bazy albo swoje ośrodki zupełnie świadomie w okolicach szkół, w okolicach szpitali i w ten sposób naraża życie ludzi cywilnych, którzy nie chcą brać udziału w tym zbrojnym konflikcie. Dlatego nie tylko jako Polacy, ale jako chrześcijanie musimy powiedzieć radykalnie nie wszelkim zbrojnym konfliktom.
Egipt przedwczoraj zaproponował natychmiastowe przerwanie ognia między Izraelem a Palestyńczykami w Strefie Gazy, po którym mogłoby dojść do rozmów na temat rozwiązań na dłuższą metę, w tym zakończenia blokady Strefy Gazy. Organizacje palestyńskie, m.in. Hamas, nie widzą w egipskiej inicjatywie przekonującej podstawy do rozwiązań konfliktu. Czy w ogóle wśród walczących stron jest jakakolwiek wola przerwania tych walk?
Absurdem tej sytuacji wydaje mi się to, że mamy autonomię palestyńską, mamy państwo Izrael. Obie te instytucje mają swoje rządy, natomiast te rządy nie mogą ze sobą rozmawiać, dlatego że w autonomii palestyńskiej rządzi organizacja terrorystyczna, rządzi Hamas, a rząd nie ma nic do powiedzenia. Żeby doszło do oficjalnych rozwiązań, trzeba, aby władzę nad terytorium autonomii palestyńskiej przejął po prostu rząd.
No właśnie, taktyka Hamasu jest sprzeczna ze stanowiskiem Fatahu i prezydenta Palestyny, Muhammada Abbasa. I tutaj właśnie on nie za bardzo, nawet jeżeli chciałby się porozumieć z Izraelem, nie za bardzo ma jak to działania Hamasu. Niemniej Rada Bezpieczeństwa ONZ dziś w nocy przyjęła rezolucję żądającą natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych w Strefie Gazy i całkowitego wycofania z rejonu sił izraelskich. Za rezolucją opowiedziało się 14 z 15 członków Rady. Od głosu wstrzymały się Stany Zjednoczone. Jak możemy odczytać to stanowisko USA? To stanowisko ma określony kontekst historyczny. Może ksiądz Zawadzki by powiedział.
No więc ja myślę, że po prostu przejawiło się jeszcze raz typowe wobec tego konfliktu stanowisko Stanów Zjednoczonych, które bardzo, z jednej strony bardzo mocno kładą nacisk na to, żeby stać się takim mediatorem między obiema stronami, no ale z drugiej strony wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych wielką siłę opiniotwórczą mają również środowiska izraelskie. Wystarczy wspomnieć, że w Nowym Jorku żyje 1,5 miliona obywateli, to znaczy Żydów. I tutaj no, w klasyczny sposób odzwierciedla się, wydaje mi się, aspekt polityczny tego konfliktu, który no, jest bardzo złożony i no, zawiera w sobie bardzo wiele, jakby to powiedzieć, różnych dodatkowych jeszcze aspektów czy odcieni, z których trzeba sobie zdawać sprawę.
Tak, proszę Państwa, bo ksiądz Ryszard tutaj ma rację. Ani on, ani ja nie jesteśmy politykami, żebyśmy w tej sprawie mogli zabierać jakoś autorytatywnie głos, ale jesteśmy z wykształcenia biblistami i ta biblijna perspektywa, historyczna perspektywa daje nam pewien wzgląd nawet na obecną sytuację. Jeżeli Żydzi biorą początek od Abrahama, tak się przyjmuje, to jest to XIX wiek przed Chrystusem, 1850 rok mniej więcej. Wtedy Abraham osiadł na tej ziemi, gdy przyszedł z Ur Chaldejskiego i Żydzi rozpoczęli tam swoją fizyczną obecność. Później wiadomo, że w historii były różne okresy. Była niewola egipska, niewola asyryjska, niewola babilońska. Żydzi byli deportowani do różnych krajów, ale wciąż marzyli o powrocie do Kanaanu, do tej ziemi, którą, jak wierzą, dał im Bóg. Nawet gdy tam mieszkali, byli wielokrotnie przez długie wieki pod panowaniem obcych mocarstw. I jest okres perski, i okres helleński, grecki, i okres rzymski. Niemniej jednak Żydzi, będąc pod panowaniem obcych mocarstw, zamieszkiwali te tereny i tam mieli swoją centralną instytucję religijną, którą była świątynia jerozolimska. Tak rzecz miała się do roku 70 naszej ery, kiedy to rzymskie wojska pod wodzą późniejszego cesarza Tytusa spaliły świątynię, zburzyły miasto, wywiozły łupy do Rzymu. Żydzi jeszcze przez pewien czas kontynuowali tam swoją obecność do tak zwanego powstania Bar Kochby w 132 roku i później rozpoczęła się już diaspora Żydów na cały świat. Żydzi właściwie stracili swoje terytorium. Ale zwróćmy uwagę, od czasów Abrahama do roku 70 to jest 20 stuleci. Później przez następne wieki na tych samych terenach swoją obecność przejawiali Arabowie, prawda? To jest kilka długich wieków. I jedni i drudzy mają więc prawo tam mieszkać. I jedni i drudzy są tam wpisani w swoją historię. Dlatego no, trzeba dążyć absolutnie do pokojowego rozwiązania tego konfliktu, uznając prawo jednych i drugich do tych terenów.
Ja bym tu chciał dodać, wchodząc, kontynuując głos księdza Mariusza, rzeczywiście tu mamy obecność żydowską, niemal 3000-letnią, natomiast gdy chodzi o arabską obecność, to jest już od VII wieku po Chrystusie, więc też kilkanaście wieków. I tu mi się nasuwa, gdy mówimy o tym problemie, to co mi powiedział kiedyś podczas jednej z pielgrzymek do Ziemi Świętej polski franciszkanin, ojciec Augustyn, który był stróżem jako właśnie franciszkanin, bo wiadomo, że kustodia Ziemi Świętej, kustodia franciszkańska opiekuje się sanktuariami na terenie Palestyny, więc on mieszkał przez 20 lat w Betanii. I gdy ja z grupą przyjeżdżałem, lubiłem go tam odwiedzać i w chwileczkę, chociaż rozmawialiśmy na temat bieżących problemów, które się pojawiają. Przy okazji jednego z takich spotkań ojciec Augustyn wyraził taką refleksję. Proszę księdza, ja tu jestem już tak długo, obserwuję tą sytuację, obserwuję, jak to się wszystko rozwija i myślę, że ten konflikt chyba nigdy się nie skończy. A jeżeli się skończy, to wyniszczeniem jednej ze stron. A uważam tak dlatego, że w kulturze i mentalności obu skonfliktowanych stron, to znaczy po stronie palestyńskiej i izraelskiej, brakuje dwóch zasadniczych rzeczy. Brakuje po jednej i po drugiej stronie. Nie ma mianowicie zapomnienia i nie ma przebaczenia. Musimy sobie z tych korzeni mentalnościowych, kulturowych zdawać sprawę, bo tu nie wystarczą kategorie myślenia politycznego i takich rozwiązań, prawda, jak próbuje to robić Rada Bezpieczeństwa. Bardzo dobrze, że te wysiłki są robione, podejmowane, ale tutaj jest, powiedzmy, cały ten kompleks. Nie da się oddzielić religii od życia społecznego, od polityki w kulturze i mentalności zarówno izraelskiej, jak i palestyńskiej.
No właśnie, profesor Marek, dziekan arabista z Uniwersytetu Łódzkiego, zaznacza, że ziemie raz zdobyte dla islamu pozostają już takie na zawsze. Stąd tak trudno pogodzić się ze stratami nawet każdego centymetra ziemi. No i jest to jakoby wojna religijna. Pan profesor Marek, właśnie dziekan arabista z Uniwersytetu Łódzkiego, naświetla ten problem tak, że ta wojna, tak jak wspomniał ksiądz, musi zakończyć się przegraną po prostu jednej ze stron i ciężko jest jakkolwiek wypracować tam jakiekolwiek porozumienie. A czy my, świat zachodni, mocarstwa, powinniśmy angażować się w to? I jak powinniśmy to robić? Czy wizyty na przykład prezydentów potrafią wnieść coś nowego w ten konflikt? Czy powinniśmy ograniczyć się do pomocy humanitarnej tamtym ludziom?
Ja myślę, że to jest tylko jedna ze stron medalu. Wiadomo, że konieczna jest wszelka działalność polityczna, wizyty prezydentów, premierów, rozmowy na najwyższym szczeblu. Pomoc humanitarna to druga strona tego medalu, pomoc ludności cywilnej przede wszystkim. Niemniej jednak myślę, że proces pomocy tamtym narodom powinien być długofalowy, długotrwały, polegający na tym, o czym wspomniał tutaj ksiądz Ryszard, na próbie uświadomienia, że nie potrzeba wracać do przeszłości, ale wyciągnąć z przeszłości mądre wnioski i zacząć budować wspólnie przyszłość. Być może nie można zapomnieć tego, co się wydarzyło, ale trzeba przebaczyć. Może podzielę się taką osobistą refleksją. W czasie swoich studiów w Izraelu pewnego razu jechałem gdzieś taksówką. Taksówkę prowadził Arab. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wyprzedza nas samochód policji izraelskiej, wyprzedzając, nakazał zatrzymanie się taksówki. Kiedy się taksówka zatrzymał, sprawdzono dokumenty i policjant pyta, a jaki tutaj jest znak? Zakaz zatrzymywania się i postoju. W takim razie proszę zapłacić mandat. Policjant nakazał się tam zatrzymać i kazał płacić mandat. Typowa złośliwość. I podobne sytuacje mamy z drugiej strony. Jeżeli na przykład w dzień szabatu Arabowie przedostaną się gdzieś, wędrując nawet zwyczajnie, spokojnie po żydowskiej dzielnicy, w okolicach tej żydowskiej dzielnicy Mea Shearim, 100 bram, bardzo konserwatywnej, jest niemal pewne, że polecą kamienie w ich kierunku. Chodzi więc przede wszystkim o przemianę mentalności tych ludzi, którzy nawet w czasach względnego pokoju wyrządzają sobie nawzajem złośliwości, które nie są ani zamachami terrorystycznymi, ani bombami, ale jednak ta nienawiść, ten konflikt widać nawet na ulicach w codziennym życiu.
Na koniec chciałbym zapytać, czy zdaniem księży konflikt powiększy się? Spadły z terytorium Libanu 4 rakiety na terytorium Izraela. Prawdopodobnie nie byli to Libańczycy. Głosy są takie, że to Hamas lub mniejsze ugrupowanie palestyńskie działa na południu Libanu, żeby skomplikować sytuację. Czy dojdzie do eskalacji konfliktu?
No trudno tutaj w tej sytuacji, przepraszam, gdy właśnie z dnia na dzień potrafi się radykalnie sytuacja i okoliczności zmienić, coś prorokować, ale chciałem powiedzieć, że z tego, co się jawi, nawet tak na odległość, będąc w Ziemi Świętej, naprawdę jest wielkie niebezpieczeństwo, że ten konflikt się rozszerzy. Pamiętajmy o tym, że Izrael jest enklawą tam, na Bliskim Wschodzie, otoczoną przez kraje zamieszkane przez łącznie około 200 milionów Arabów. I po prostu, no, oglądałem, powiedzmy, relacje telewizji arabskiej, telewizji Al Jazeera, która tam najwięcej informacji z Strefy Gazy podaje. Chodzi o mass media właśnie arabskie. Naprawdę trudno się dziwić, oglądając te obrazy, no, pewnej desperacji, która może się, tak mi się wydaje, zrodzić wobec takiego, a nie innego rozwoju tej sytuacji, tej dysproporcji. Mówimy o wojnie w Strefie Gazy, tymczasem no, wydaje się to specyficzna wojna, gdzie po jednej stronie ginie 700 czy 800 osób i 2000 rannych, a po drugiej powiedzmy 5 czy kilkanaście osób rannych i zabitych. Więc tutaj bardzo bym się obawiał właśnie eskalacji, bardzo bym się obawiał zaostrzenia tej sytuacji. Myślę, że tak jak ksiądz Mariusz wspomniał, jako chrześcijanie powinniśmy się troszczyć o pokój w Ziemi Świętej i wszelkimi sposobami, także naszą modlitwą, starać się przyczynić do utrwalenia tam pokoju.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że księża także, że to zakończy się jak najszybciej i nasze modlitwy, nasze prośby zostaną wysłuchane. Ten konflikt naprawdę nie rozszerzy się, a jak najszybciej zakończy, zarówno poprzez nasze tutaj modlitwy, jak i wysiłki m.in. Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Gościem
poranny w Radiu Rodzina był ksiądz dr Ryszard Zawadzki i ksiądz Mariusz Rosik, bibliści i wykładowcy na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.